Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio Grażyna Chmurska i techniczka Loch Alari. Serdecznie Państwa witamy w środę 16 lipca. Wymiana trupów i jeńców między Izraelem a Hezbollahem. Polacy kończą formalnie misję w Iraku. Chodorkowski żąda przedterminowego zwolnienia. Niemcy nadal regulują swój rynek pracy dla obywateli ze wschodu. Papierosy w Europie mogą, a szczególnie w Polsce, mogą mocno podrożeć. Oto garść najważniejszych tematów naszego dzisiejszego dziennika. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Anny Rzeczyckiej, Piotra Błońskiego i Marka Brzezińskiego oferujemy Państwu w naszej dzisiejszej audycji serwis Euronetu, czyli aktualności europejskie, korespondencję Agnieszki Kumor z Festiwalu Teatralnego w Awinionie, nowości muzyki klasycznej, magazyn literacki oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Radość w Libanie, żałoba w Izraelu. W środę nastąpiła w końcu z dawna oczekiwana, lecz nierówna wymiana martwych na żywych. Libański Hezbollah przekazał Izraelowi ciała dwóch żołnierzy uprowadzonych na granicy w 2006 roku. Zwłoki sierżantów Ehuda Goldwassera i Eldada Regewa zostały formalnie zidentyfikowane. Ich porwanie stało się zarzewiem nowej wojny w Libanie, która trwała ponad miesiąc i w której zginęło około 1200 Libańczyków i 160 Izraelczyków. W zamian za odzyskanie zwłok dwóch żołnierzy, Izrael zwrócił Hezbollahowi pięciu libańskich więźniów, w tym skazanego za wielokrotne morderstwo Samira Kantara, zabójcy m.in. czteroletniej dziewczynki, uchodzącego w Libanie za bohatera. Izraelczycy oddali też szyickiej organizacji ciała 14 jej bojowników z około 200, jakie przekazać mają ogółem Hezbollahowi w ramach zawartego porozumienia. W operacji wymiany pośredniczył Czerwony Krzyż. W Libanie Hezbollah celebrował z wielką pompą powrót zwolnionych więźniów, przedstawiając to jako triumf. W Izraelu, jak donoszą agencje prasowe, nastroje są zaś minorowe. Wielu Izraelczyków widzi w tym operację typu zamienił stryjek i nie kryje nastrojów goryczy, a nawet i obrzydzenia. Amerykańscy i polscy żołnierze przekazali Irakijczykom odpowiedzialność za szyicką prowincję Kadisija. Oznacza to formalne zakończenie pięcioletniej misji polskiej w Iraku. Polscy żołnierze szykują się od tej chwili do ostatecznego powrotu do kraju i zasadniczo nie będą już brali udziału w żadnych działaniach bojowych, wyjąwszy sytuacje nadzwyczajne. Ostatni Polacy, według Ministerstwa Obrony Narodowej, wyjechać mają z Iraku przed końcem października. Kadisija jest dziesiątą prowincją iracką, w której odpowiedzialność za bezpieczeństwo przejmują lokalne władze. Podczas ceremonii podpisania dokumentu w Diwanii, sygnowanego ze strony polskiej przez generała Andrzeja Malinowskiego, doradca irackiego rządu do spraw bezpieczeństwa narodowego Mowafa Karl-Rubai wyraził przekonanie, że do końca tego roku rząd w Bagdadzie kontrolować już będzie wszystkie 18 prowincji. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Rząd niemiecki postanowił w środę 16 lipca utrzymać do 2011 roku ogólne zasady ograniczające dostęp do niemieckiego rynku pracy obywatelom tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które weszły do Unii w 2004 roku. Przedłużenie obowiązujących restrykcji tłumaczone jest w Niemczech, pierwszej gospodarce strefy euro, bezrobociem, które dotyka 3 milionów mieszkańców oraz ryzykiem dumpingu płacowego. Jednocześnie Berlin zapowiedział wprowadzenie środków, które powinny sprzyjać walce z brakiem wykwalifikowanych pracowników, na który cierpi niemiecki przemysł. Niemcy powinny wejść do międzynarodowej konkurencji, by przyciągnąć do siebie ludzi wykształconych, powiedział niemiecki minister pracy Olaf Scholz. Rząd w Berlinie postanowił więc, że od 1 stycznia 2009 roku łatwiej będzie podejmować pracę w Niemczech absolwentom wyższych uczelni. Cudzoziemiec zarabiający rocznie co najmniej 63 300 euro będzie mógł uzyskać od początku prawo do stałego pobytu w Niemczech, nie musząc już udowadniać swej przydatności na rynku pracy. Do tej pory ta granica minimalnego dochodu wynosiła 86 400 euro. Zasada ta będzie dotyczyła wszystkich obywateli Unii Europejskiej, włączając w to pracowników pochodzących z 8 państw wschodu kontynentu, które do wspólnoty przyłączyły się 4 lata temu. Co się tyczy obywateli spoza Unii Europejskiej, to korzystać oni będą mogli z nowych udogodnień, jeśli studiowali w niemieckich szkołach za granicą. Berlin obiecuje także, że zajmie się sprawą uznawania dyplomów otrzymanych za granicą oraz że polepszy warunki integracji zawodowej tzw. tolerowanych imigrantów znajdujących się na terenie niemieckim.
Michał Chodorkowski, były szef koncernu naftowego Jukos, wystąpił z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie z obozu karnego po odbyciu ponad połowy kary. Były magnat naftowy, komentuje AFP, próbuje tym samym złapać za słowo prezydenta Dmitriego Miedwiediewa, który opowiedział się za niezależnością wymiaru sprawiedliwości. Konceptem dotąd w Rosji mało znanym, o czym świadczył choćby proces przywódców Jukosu, postrzegany powszechnie jako polityczny. Chodorkowski, niegdyś najbogatszy Rosjanin, i zacięty krytyk Putina, skazany został w 2003 roku na 8 lat łagru, podobnie jak jego prawa ręka, Platon Libiediew, za przestępstwa podatkowo-gospodarcze. Obaj przebywają w kolonii karnej w Krasnokamieńsku na Syberii. Zwracam się o przedterminowe zwolnienie, pisze Chodorkowski w liście odczytanym w Moskwie przez jego adwokata Jurija Schmidta, gdyż odsiedziałem ponad połowę kary, sumiennie pracowałem w więzieniu i zrobiłem co w mojej mocy, aby dobrowolnie spłacić przypisywane mi zaległości podatkowe. Kilkuset Rosjan udało się do Jekaterynburga, aby wziąć udział w uroczystościach z okazji 90. rocznicy zamordowania przez bolszewików cara Mikołaja II i jego rodziny. Nabożeństwo odbyło się w cerkwi krwi wzniesionej na miejscu, gdzie zabito carską rodzinę w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku. Do wielbicieli byłego cara Mikołaja należeć ma wedle Reutersa obecny prezydent Miedwiediew. Rosyjska prokuratura poinformowała notabene akurat w środę, iż badania genetyczne potwierdziły, iż szczątki znalezione w 2007 roku koło Jekaterynburga to istotnie zwłoki młodego carewicza oraz jednej z jego czterech sióstr Marii. Z Paryża słuchają państwo dziennika RFI. Prezydentowi Sarkoziemu najwyraźniej nie powiodła się ostatnia próba zwerbowania części lewicowych polityków, co jest niezbędne po temu, aby proponowana przezeń nowelizacja konstytucji przeszła wymaganą większością 3/5 głosów podczas parlamentarnego kongresu w Wersalu 21 lipca. W wywiadzie opublikowanym na pierwszej stronie Le Monde Nicolas Sarkozy apeluje do rozsądku opozycji, próbując ją skusić kilkoma drobnymi korektami, które dotyczą m.in. przyznania jej większego czasu wypowiedzi w parlamencie i w mediach. Liderów partii socjalistycznej ów gest jednak ani trochę nie przekonał, a jej przywódca François Hollande powtórzył, że socjaliści głosować będą przeciwko reformie instytucji Piątej Republiki w jej obecnym kształcie. PS domagał się w szczególności zmiany zasad wybierania Senatu od dziesięcioleci zaryglowanego przez prawicę, dozy proporcjonalności w ordynacji wyborczej, wpisania do konstytucji pluralizmu mediów, czy też prawa głosu dla cudzoziemców w wyborach lokalnych. Prezydent tego wszystkiego nie uwzględnił i jego projekt jest obecnie zagrożony, gdyż nawet na prawicy ma on swoich przeciwników.
Komisja Europejska zaproponowała stopniowe podnoszenie do 2014 roku minimalnej stawki akcyz na papierosy w krajach Unii Europejskiej. Jak powiedział na konferencji prasowej komisarz do spraw podatków Laszlo Kovács, celem tej propozycji jest zredukowanie konsumpcji tytoniu, a także rozbieżności w cenach papierosów na terenie Unii Europejskiej, a w konsekwencji także ich przemytu. Chodziłoby o to, by w ciągu najbliższych 5 lat konsumpcja tytoniu zmalała o 10%. Bank Światowy, jak przypomniał Laszlo Kovács, jest przekonany, że podniesienie cen papierosów jest najpewniejszym środkiem walki z nałogiem, od którego co roku umiera w Europie 650 tysięcy osób. Według szacunków Komisji Europejskiej wejście w życie nowej dyrektywy oznaczałoby wzrost cen papierosów w większości państw Unii poza Wielką Brytanią, Danią, Irlandią i Francją, gdzie istnieje już bardzo silne opodatkowanie konsumpcji tytoniu. Najmocniej te zmiany odczuliby palacze w Polsce, ponieważ w 2015-16 roku ceny papierosów wzrosłyby tam aż o 47%. W Bułgarii i na Słowacji ceny tytoniu podskoczyłyby o 36%, a w Czechach o 31%. 1%. Obecnie różnice w opodatkowaniu papierosów w różnych krajach Unii dochodzą nawet do 600%. Zdaniem Kowasza właśnie z powodu tych różnic w 2004 roku zakupy transgraniczne wynosiły 13% całego rynku tytoniowego Unii, liczącej wówczas jeszcze 25 krajów. Obecnie cena najpopularniejszych w danym państwie papierosów waha się za paczkę od 1 euro 20 kilku centymów na Łotwie i w Bułgarii, lekko ponad 1,5 euro w Polsce i na Słowacji, aż do 8 euro w Wielkiej Brytanii i w Irlandii oraz 5 euro 50 centymów we Francji.
A skoro mówimy o cenach, to jeszcze na koniec garść informacji ze świata ekonomii w większym już skrócie. Inflacja w strefie euro przekroczyła w czerwcu w skali rocznej 4%. To najwyższy wskaźnik od lat 11. We Francji zaś o 3,6%, co jest z kolei rekordem od lat 18. Cena baryłki ropy spadła w środę w Nowym Jorku o blisko $6 na około $132. Tłumaczy to przede wszystkim niespodziewanie szybkie uzupełnienie amerykańskich rezerw na Akcjonariusze GDF, czyli Gaz de France, do niedawna państwowego monopolu gazowego we Francji, oraz prywatnego koncernu Suez, wyspecjalizowanego w dziedzinie energii, wody i odpadów, wyrazili w środę zgodę na fuzję obu przedsiębiorstw. W rezultacie powstanie spółka GDF Suez, jeden ze światowych gigantów energetyki, zatrudniająca 200 tysięcy ludzi i ważąca jakieś 75 miliardów euro, czyli więcej niż niemiecki E.ON lub rosyjski Gazprom. Był to dziennik RFI, a na przegląd francuskiej prasy zapraszają teraz Anna Bernhardt, a zaraz potem Marek Grzesiński.
Dzisiejsze dzienniki francuskie poświęcają sporo miejsca sprawom ekonomicznym i amerykańskim próbom zapobiegania kryzysowi finansowemu. Pierwsze strony jednak proponują cały wachlarz tematów. Burka to więzienie, pod takim tytułem Aujourd'hui en France wraca do niedawnej decyzji Rady Państwa, która potwierdziła odmowę przyznania obywatelstwa francuskiego marokańskiej muzułmance noszącej burkę. Rzadko kiedy decyzja wymiaru sprawiedliwości spotyka się z tak jednoznacznie pozytywnym poparciem ze strony prawicowych i lewicowych polityków. Czytamy w komentarzu redakcji przypominającym, że odmowa obywatelstwa została uzasadniona wyznawaniem skrajnych zasad religijnych, które są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami francuskiego społeczeństwa, a przede wszystkim z zasadą równouprawnienia płci. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Fadela Amara, sekretarz stanu, cieszy się z tej decyzji, uważając, iż pomoże ona wielu kobietom muzułmańskim wyzwolić się spod opresji fanatycznych małżonków. Burka nie jest obowiązkowym atrybutem islamu, przypomina nowo wybrany przewodniczący francuskiej Rady Kultury muzułmańskiego. Większość szkół islamskich nie zaleca jej noszenia, obowiązkowa jest tylko chusta. Mohamed Moussaoui podkreśla, że nie chodzi o to, by kobiety ukrywały noszenie burki. Chodzi o wyjaśnienie im, iż takie zachowanie może mieć konsekwencje w życiu codziennym. O niektórych konsekwencjach pisze gazeta. Sprzedawczynie, które wraz z czekiem proszą o dokument tożsamości, nie mogą sprawdzić, czy zdjęcie jest tej właśnie osoby. Nauczycielki w przedszkolach nie wiedzą, czy oddają dzieci w ręce matki, bo ta ma twarz zasłoniętą. Te kobiety, które noszą burkę, odrzucają system, powinny więc być do końca konsekwentne i pójść drogą hijra, czyli wyemigrować do kraju muzułmańskiego. Oburza się imam z dalekich przedmieść Paryża, gdzie od jakiegoś czasu kobiety zakryte od stóp do głów nie budzą już żadnego zainteresowania na ulicy, gdyż nie należą do rzadkości. Nie tylko jednak żony fundamentalistów noszą burki. Właściciel sklepu, gdzie szata taka jest sprzedawana za 10 euro, mówi, że przeważnie klientkami są młode kobiety, nie wyglądające na to, by ktoś je zmuszał. Czytamy w dzienniku Aujourd'hui en France. Okładka dzisiejszego wydania Le Figaro do złudzenia przypomina elektroniczną wersję dziennika. Nowa szata została przybrana wyjątkowo, by uczcić pierwsze miejsce na liście portali informacyjnych we Francji. Rekordowy wynik w czerwcu, 3 173 000 osób odwiedzających stronę internetową, pozwoliło Le Figaro pokonać Yahoo News i Google News. Dziennik od 3 lat wkłada wiele wysiłków, by zaistnieć w sieci. Internet nie jest konkurencją dla prawa. prasy codziennej, to jest konieczne dopełnienie, uważa redaktor naczelny Etienne Mouzot. Na stronach międzynarodowych oprócz omówienia kryzysu w Belgii znajdujemy obszerną relację ze spotkania w Pałacu Elizejskim, gdzie prezydent przyjmował posłów swej partii. Po raz pierwszy od 12 czerwca, czyli od odrzucenia przez Irlandczyków traktatu, wypowiedział się on tak zdecydowanie. Irlandia musi ponownie zagłosować i postawią weto w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, póki nie będzie nowych instytucji, ostrzegł Nicolas Sarkozy, który w poniedziałek wybiera się do Dublina. Występując w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim, prezydent Francji zapowiedział przedstawienie rozwiązania w październiku lub grudniu, ale umocniony sukcesem Unii dla Śródziemnomorza nie kryje już swego nowego priorytetu Irlandii, komentuje Stefan Kowarz w Le Figaro. Pałac Elizejski i Kedowse próbowało nieco stonować zdecydowaną wypowiedź prezydenta, zapewniając, że trzeba respektować decyzję Irlandczyków i nie przyspieszać rzeczy. Jakich argumentów może użyć Nicolas Sarkozy, by dopiąć celów, zastanawia się Le Figaro, sugerując kilka możliwości. Mowa jest w Brukseli o opcji, by każde państwo zatrzymało swego komisarza. Na to musi wyrazić zgodę 27 członków Unii. Możliwe jest też zapewnienie Irlandii pewnych gwarancji w drażliwych dla niej kwestiach, jak neutralność czy aborcja. W poniedziałek polski prezydent zapewnił w Pałacu Elizejskim, że nie będzie przeszkodą w ratyfikacji, a we wtorek wieczorem Hiszpania stała się 23 państwem, które przyjęło traktat lizboński, podkreśla Le Figaro. Dużo obok opisano perypetie francuskiego ambasadora Gilda Lideka na Madagaskarze. Mianowany w lutym tego roku nowy ambasador na próżno prosił audiencję u prezydenta Marka Ravalomanana przez kilka miesięcy. Dlaczego prezydent Madagaskaru nie chciał przyjąć przedstawiciela Francji, największego partnera ekonomicznego wyspy? Powody są kompletnie irracjonalne. Otóż przesądny, jak wszyscy wiedzą, prezydent wyspy uważa, że ambasador francuski po prostu przynosi pecha. Ravalomanana nie chce więc go widzieć, aby ten nie rzucił na niego urok. W prasie Madagaskaru, zachęconej przez prezydenta, rozpętana nagonkę na francuskiego ambasadora, oskarżając go, że przyjechał, by zabić głowę państwa. Dowodem ma być przeszłość Gildasa Lelideka, który był na placówce w Kongo, gdy zamordowano prezydenta Kabilę, a później był ambasadorem na wybrzeżu Kości Słoniowej, gdy zaczęły się tam rozruchy. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie skomentowało dymisji pechowego ambasadora.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rozwód i ślub. To pierwsze dotyczy światowego kolarstwa, to drugie małżeństw obywateli francuskich z cudzoziemcami. Proces pod coraz większą kontrolą, stwierdza dziennik Le Monde. Stowarzyszenie Kochankowie z ulicznej ławki bije na alarm i zaczyna kampanię na rzecz uwrażliwienia opinii publicznej na sprawę toru przeszkód, które francuska biurokracja piętrzy przed przyszłymi mieszanymi małżeństwami. Rachunek za telefon, listy miłosne, jakie ślą do siebie narzeczeni, liczy się poczta elektroniczna, co jest wielkim postępem w postawie biurokraty z nadsykwany, a dalej zdjęcia, upominki, drobiazgi. Jednym słowem, wszystko, co może świadczyć o związku emocjonalnym pary, musi być przeniesione przed surowe oblicze urzędnika, od którego zależy wspólna lub osobna nowa droga życia. Można i tak jak Marie i Yassir, których przykład cytuje dziennik. Małżeństwo zawarli, teraz ich wspólne życie codzienne odbywa się pod okiem webcamu, kamery komputerowej. Zaiste wirtualna para. Spotkali się w 2004 w Dijonie. Yassirowi odmówiono przedłużenia karty pobytu we Francji, mimo że zadeklarowali na mrostwie, iż żyją na kocią łapę, co we Francji ma wymiar urzędowy. I mimo że chłopak miał podpisany wstępny kontrakt ze swoim przyszłym, niedoszłym pracodawcą. 2 lata temu Yassir wrócił do Maroka, aby wszystko załatwić porządnie, zgodnie z prawem. No i do dzisiaj czeka na odpowiedź z konsulatu Francji. Założone w Montpellier stowarzyszenie mówi o drodze przez mękę, o piętrzących się pod nogami kłodach, o sytuacjach jak z powieści Franza Kafki. A wszystko to pod pretekstem walki z białymi małżeństwami i z nielegalną imigracją. Kochankowie z ulicznej ławeczki zadają retoryczne pytanie, jakie przestępstwo popełniliśmy? Czy to, że się kochamy? Na pewno nie kochają się władze Międzynarodowej Unii Kolarskiej i organizatorzy wielkich wyścigów Giro di Italia, Vuelta de España, przede wszystkim Tour de France. Po latach wymiany kąśliwych uwag i kwaśnych min w Po, przy okazji wielkiej pętli, doszło do rozwodu. Unia wprowadziła cykl wyścigów Pro Tour, które miały określić precyzyjny kalendarz imprez na całym świecie i zorganizować imprezy na najwyższym poziomie z udziałem najlepszych kolarzy na świecie. Licencję Pro Tour posiadało 18 zespołów. W Po 17 oświadczyło, że nie ma zamiaru ubiegać się o licencję w przyszłym sezonie. Ta 18 drużyna to kazachska Astana, której nie dopuszczono do Tour de France, bo była zamieszana w liczne afery związane z braniem niedozwolonych środków dopingujących. Schizma w świecie kolarskim stała się faktem. I co dalej? Ktoś musi ułożyć kalendarz, ustalić zasady gry. Kto to będzie i czy uzyska poparcie? Na razie są to pytania retoryczne, jakie padają nazajutrz po decyzji, która podzieliła świat kolarski. W po rozwód został skonsumowany.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy uważa, że Irlandczycy, którzy 12 czerwca odrzucili w referendum traktat lizboński, powinni głosować powtórnie. Powiedział to we wtorek, 15 lipca, w Pałacu Lizejskim, przyjmując posłów swej partii UMP. Zamierza to powtórzyć 21 lipca w Dublinie, dokąd wybiera się z wizytą i gdzie rozmawiać będzie z premierem Irlandii Brianem Cowenem. Teren pod rozmowy wydaje się już świetnie przygotowany. W niedzielę, 13 lipca, Sarkozy, przewodniczący do końca roku Unii Europejskiej, przyjął premiera Czech Mirka Topolanka, który zapewnił go, że ratyfikacja traktatu lizbońskiego w jego kraju nie będzie stanowiła problemu. 14 lipca, w dniu Święta Narodowego Francji, prezydent Polski Lech Kaczyński oświadczył w Paryżu po spotkaniu ze swym francuskim odpowiednikiem, że Warszawa nie będzie przeszkodą w ratyfikacji dokumentu reformującego instytucje unijne. Jeżeli więc za traktatem lizbońskim opowie się 26 państw Unii Europejskiej, Dublinowi trudno będzie utrzymać dotychczasowe stanowisko. Kłopot polega na tym, że Irlandia znajduje się aktualnie w stanie recesji ekonomicznej i że obywatele tego kraju na pewno nie będą najlepiej usposobieni, jeśli dojdzie do nowego referendum. Nicolas Sarkozy będzie się zapewne starał uspokoić ich, obiecując im m.in., że zasada neutralności ich państwa zostanie utrzymana, że dysponować będą prawem weta w dziedzinach fiskalnej i społecznej i że Unia Europejska nie będzie się starała niczego im narzucać w tak delikatnych kwestiach jak aborcja czy małżeństwa homoseksualne. Innymi słowy, że wszystko zorganizowane zostanie tak, jak w przypadku Danii, która dwukrotnie głosowała nie. Po raz pierwszy w czerwcu 1992 roku przeciwko traktatowi z Maastricht i po raz drugi w 2001 roku, kiedy sprzeciwiła się traktatowi z Nicei. W obu wypadkach rok potem szala przechyliła się w stronę tak, ponieważ do tekstu dokumentu dołączone zostały deklaracje z gwarancjami odpowiadającymi na niepokoje Duńczyków. Prezydent Francji zamierza działać bardzo energicznie. Jego niedawne przemówienie w parlamencie w Strasburgu wykazało, że jest prawdziwym liderem europejskim. Pod silnym wrażeniem jego słów był profesor Bronisław Geremek, który do mikrofonu naszego korespondenta Andrzeja Gebera w prawdopodobnie ostatnim wywiadzie swego życia powiedział.
Były w tym także dwa akcenty polskie w tym przemówieniu. Był po pierwsze przypomnienie, że prezydent Lech Kaczyński podpisał już traktat lizboński, zatem nie dopuszcza myśli, że mógłby złamać własne słowo i uważa, że podpisze teraz dokumenty ratyfikacyjne. I drugi, którym powiedział, no, że ze wstydem myśli o tej kampanii politycznej wokół hydraulika polskiego. Myślę, że to wszystko są takie elementy pozwalające oceniać intencje prezydenta Sarkozy'ego z sympatią. I ostatnią kwestią, na którą zwracał uwagę, to przede wszystkim sposób, w jaki on odpowiada na sytuację kryzysu europejskiego. Kryzys jest. Nie lizbońskie przyłącza się do już losów traktatu konstytucyjnego. Ale potrafię powiedzieć, że właśnie niezbędne są reformy instytucjonalne i że reformy instytucjonalne muszą wyprzedzać wszelkie rozszerzenia. Myślę, że w hemicyklu strasburskim powiało znowu duchem jednoczącej się Europy.
Mówił profesor Bronisław Geremek. W podróży do Irlandii Nicolasowi Sarkozy'emu towarzyszyć będzie szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner, który zachowuje ogromną ostrożność, podkreślając konieczność poszanowania decyzji narodu irlandzkiego, wysłuchania go i wspólnego z nim szukania wyjścia z kryzysu. Stanowisko to podziela ambasador Francji w Polsce François-Barry de Longchamp, który powiedział w Warszawie do mikrofonu Kazimierza Sobolewskiego. Szanujemy oczywiście decyzję narodu irlandzkiego, mówi ambasador Francji w Polsce. I wszystkie kraje członkowskie zbiorą się 15 października, by ocenić na nowo sytuację i zapoznać się z decyzją rządu irlandzkiego. Rolą prezydencji francuskiej jest więc zrobienie wszystkiego, by te wnioski mogły zostać zastosowane w jak najlepszych warunkach i by w ten sposób Europa mogła iść do przodu.
Był to Euronet, a tu mówi Paryż, Radio France International. Łączymy się teraz z Awinionem, gdzie na festiwalu teatralnym przebywa nasza wysłanniczka Agnieszka Kumor.
Jego postać fascynuje i odrzuca. Jego poezja porywa i wydaje się niemożliwa do realizacji w teatrze. Dziwna więź łączy Francuzów z Polem Cloderem. Denerwuje ich jego klerykalizm. Zarzucają mu od niedawna autorytaryzm i bezduszność, jaką się wykazał zamykając na 30 lat w szpitalu psychiatrycznym, zresztą pod Awinionem, swą siostrę, utalentowaną rzeźbiarkę bez grosza przy duszy, Camille Claudel. A mimo to jego tekstów mogą słuchać godzinami. Nie ma sezonu teatralnego, by gdzieś we Francji jakaś sztuka Claudela nie była w repertuarze. Uczą się na nim nowe pokolenia studentów Państwowego Konserwatorium Dramatycznego w Paryżu. Partage de Midi, punkt przecięcia, otworzył 4 lipca tegoroczny 62. już festiwal w Awinionie. Nietypowo, bo w położonych po drugiej stronie Rodanu kamieniołomach Bourbon. Zaraz potem festiwal wrócił na dziedziniec honorowy Pałacu Papieży, tradycyjne prestiżowe miejsce imprezy, w adaptacji Piekła Dantego Romeo Castellucciego. Włoski inscenizator autorskich spektakli jest w tym roku artystą stowarzyszonym festiwalu obok aktorki Valérie Dreville. To jej płomiennej osobowości scenicznej zawdzięczamy punkt przecięcia oraz jej towarzyszom, gdyż reżyseria jest w tym przedstawieniu kolektywna. Gaël Baron gra Decisa, Nicolas Bouchot Amalrika, Jean-François Sivadier Mezin, Valérie Dreville zagrała Izy. Dla Charlotte Clemens zabrakło roli, sztuka Claudela to kwartet, podpisała się więc pod współreżyserią. Punkt przecięcia nie miał szczęścia do reżyserów w Polsce. Sztukę napisaną w roku 1905 i wielokrotnie do końca życia autora przerabianą wystawił Piotr Paradowski w 1968 roku w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku na scenie kameralnej w Sopocie w tłumaczeniu Juliana Rogozińskiego, który posłużył się wersją dramatu przeznaczoną na scenę z 1948 roku. Potem były już tylko dwa przedstawienia. W 1973 w reżyserii Jerzego Kreczmara w Teatrze Współczesnym w Warszawie i w 2003 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu w tłumaczeniu Marii Falskiej jako Podział Południa i w reżyserii Marka Pasiecznego. A szkoda, bo monolog umierającego Mezy na końcu sztuki, no ma coś z wielkiej improwizacji. We Francji wciąż żywe są reżyserie Jean-Louis Barrault i Antoine Vitez, ale praktycznie każdy wielki reżyser prędzej czy później za Claudela się zabiera. Bierze się za Bary z tą tropikalną sztuką, której bohaterowie znaleźli się w samo południe ich życia, kariery, drogi życiowej. Płyną statkiem po Oceanie Indyjskim w drodze do Chin. Meza ofiarował się Bogu, jak sam Claudel, ale czuje się odrzucony. Mówi wieloma narzeczami, jest wpływowym komisarzem komory celnej. Amalric, awanturnik i ryzykant, stracił wszystko i pragnie wszystko odzyskać. De Cise to mąż Izy, inżynierek spekulujący bronią i prochem. No jest także Izy. Madame de Cise, kobieta 30-letnia, piękna, niepokojąca, cudzoziemka, z jasną karnacją i burzą włosów i nieusatysfakcjonowanym sercem, jak lubi powtarzać. Bohaterkami Claudela były często cudzoziemki i często Polki. Pierwowzorem Izy była jego wielka miłość, Rose Wecz, polska Żydówka, której zawdzięczał wszystko. Zrobiła z niego mężczyznę, poetę i dramaturga za jednym zamachem. Punkt przecięcia jest sztuką autobiograficzną. Claudel nigdy tego nie ukrywał, ale po pierwszym płomiennym zrywie dramatycznym z 1905 roku zwlekał 30 lat z publikacją i dopiero po wielu targach powierzył je w końcu scenie. Reżyserzy i wykonawcy awiniońskiego spektaklu sięgnęli do pierwszej wersji dramatu i dobrze, gdyż wydaje się klarowniejsza, pozbawiona pruderii i kolejnych poprawek. Jest jednak zarazem enigmatyczna w swoich piramidalnych metaforach słownych i tasiemcowych monologach. Sprawić, by te monologi ze sobą dialogowały, to wyzwanie, którego nie udźwignęli artyści. Ze słynnego zdania Claudela Bóg pisze prosto po liniach krzywych, zatrzymali tylko tę drugą cząstkę. Pod falą pomysłów, udziwnień, pokrętnych działań scenicznych, czerpanych Bóg wie skąd z Meyerholda czy Wasiliewa ćwiczeń ruchowo-oddechowych, utonęła wymowa sztuki i jej wewnętrzny konflikt, pociągając za sobą dużą część wymęczonej blisko trzygodzinnym spektaklem bez przerwy widowni. Byli tacy, którym się podobało, ale na pytanie o czym jest ta sztuka nie umieli odpowiedzieć, przyrzekając, że ją przeczytają. To chyba jedyny pozytyw z tego w dużej mierze chybionego wieczoru. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Triumf czasu i prawdy, a dokładnie poczucia rzeczywistości, to jedno z najwspanialszych arcydzieł pierwszej połowy XVIII wieku. Oratorium Moralitet, niewiele ponad 20-letniego Händla, napisane w Rzymie wedle wzorów włoskich do libretta uczonego kardynała intelektualisty Benedetta Pamfiliego. Nie wiadomo, kiedy dokładnie utwór został wykonany po raz pierwszy. Zapewne w roku 1707 w pałacu Margisa Ruspoli, Palazzo Bonelli. To typowa dla owych czasów ideologiczna przekomarzanka z dydaktycznym wydźwiękiem. Uroda, zrazu zniewolona przez rozkosz, pojmuje wreszcie swój błąd, wysłuchawszy mądrych nauk czasu i prawdy, i składa swój los w ręce Boga. Prawda to przybliżony przekład włoskiego słowa disinganno, co znaczy dokładnie utratę złudzeń, przejrzenie na oczy. Händel pisze tu jedno po drugiej olśniewającej piękności arie, z których potem będzie ściągać przez całe życie. Pierwszy nagrał ten klejnot przed laty Mark Minkowski, który jest po dziś dzień najwybitniejszym i wciąż wiernym wykonawcą tego utworu. Za nim poszli zaś inni, w końcu nawet Włosi. Ukazała się właśnie nowa wersja pod szyldem Hyperionu. Orkiestrą Academia Montis Regalis dyryguje Alessandro De Marchi, a śpiewa obsada międzynarodowa, gdzie najbardziej podoba mi się brytyjski mezzosopran Kate Aldridge w roli rozkoszy. Oto ona właśnie w arii z pierwszej części utworu.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj słów kilka o Carousel du Louvre. Jest to centrum zarówno historyczne, jak i kulturalne i handlowe. Mieści się, jak sama nazwa wskazuje, tuż koło Louvru, czyli w samym sercu Paryża przy ulicy Rivoli na szlaku królewskim wyznaczonym przez słynnego Le Notre. Za sąsiadów nieco dalszych, ale jednak sąsiadów ma Comédie Française, Muzeum d'Orsay z jego wspaniałą kolekcją impresjonistów i nie tylko. No i oczywiście sam Louvre mieści się pod słynną i kontrowersyjną szklaną piramidą i pod ogrodami Tuileries. Centrum handlowe, w którym na powierzchni 10 200 metrów kwadratowych znajdują się m.in. sklepy księgarsko-muzyczne, kosmetyczne oraz takie, w których można kupić różne dziwne przedmioty, na przykład Nature Découverte czy Loisir et Création. Galeria czynna jest również w niedzielę, co we Francji nie jest takie oczywiste, no i może stanowić pewną przeciwwagę dla hipermarketów, które w siódmy dzień tygodnia są zamknięte, a które stały się ulubionym punktem spotkań młodzieży. Znajduje się tu też kilka niewielkich restauracji i to w dodatku nie McDonalda, ale znacznie bardziej interesujących i urozmaiconych i serwujących dania z różnych stron świata. Carousel du Louvre to również centrum wystawowe. Składają się nań cztery sale o łącznej powierzchni 7100 metrów kwadratowych. Ambitny projekt rozbudowania Louvru, dawnej siedziby królów Francji, od dwóch wieków jednego z największych muzeów na świecie i stworzenia tak zwanego Wielkiego Louvru, zaczęto wprowadzać w życie w 1981 roku. Prace trwały aż do 1999, a ich efekt wzbudził poważne kontrowersje. Jedni pokochali szklaną piramidę od początku, inni, i tych było początkowo znacznie więcej, znienawidzili ją od pierwszego wejrzenia. No ale to i tak nic w porównaniu z nienawiścią, jaką początkowo wzbudzała wieża Eiffla, bez której dziś nikt Paryża wyobrazić sobie nie potrafi. Autorem projektu piramidy jest architekt Yeo Ming-pei, urodzony w Chinach Amerykanin, naturalizowany w 1955 roku. Jego projekty słyną z prostoty i pewnej czystości form. W Paryżu można zobaczyć jeszcze jedną jego budowlę, wieżowiec EDF na La Défense, gładki i strzelisty, szkło i aluminium. Ma 165 metrów wysokości i jest jednym z najwyższych w tej najnowocześniejszej dzielnicy francuskiej stolicy. Piramida przy Louvre, wzniesiona na zamówienie prezydenta Mitterranda, została zbudowana ze szklanych płyt w kształcie rombów i prostokątów. Stoi na podstawie kwadratu, którego bok ma 35 metrów długości. Istniały plany, nigdy nie zrealizowane, wzniesienia tu piramidy barokowej dla upamiętnienia rewolucji francuskiej. Być może Yeo Ming-pei znał ten projekt. Przeciwnicy piramidy krytykowali ją przede wszystkim za to, że zasłania częściowo budynek Louvru i łamie perspektywę widzianą z dziedzińca zamkowego do Łuku Triumfalnego. Mitterrandowi natomiast zarzucano, że ma kompleks faraonów, stąd ta gigantyczna budowla.
Łączą się z nią również tajemnice i legendy. W latach 80. w pewnej oficjalnej broszurze podano informację, że złożona jest ona z 666 szybek, a 666 to przecież liczba szatana. Mimo że później zarząd Luwru tę informację zdementował, podejrzenia nie zostały rozwiane. Motyw ten wykorzystał Dan Brown w swoim słynnym i również wzbudzającym nadzwyczajne kontrowersje bestsellerze Kod Leonarda da Vinci, sugerując, że liczba płytek została jasno i dokładnie określona przez prezydenta Mitterranda. No a ponieważ nie wiedzieć czemu niektórzy chcieli tę powieść kryminalną traktować jako naukowe dzieło historyczne, to i legenda, i dreszczyki emocji powróciły.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Nakładem wydawnictwa literackiego ukazała się książka Andrzeja Bobkowskiego Punkt równowagi, a w niej opowiadania rozproszone, niektóre utwory z zapomnianego tomu Coco d'Oro i fragment niedokończonej powieści Bobkowskiego Zmierzch, która jest arcydziełem polskiej prozy. W tomie zmieściły się też opowiadania paryskie autora Szkiców piórkiem, Nekija, drukowana w pierwszym numerze Kultury, Siódma i Pożegnanie. Andrzej Bobkowski wyczuwał Paryż najlepiej spośród wszystkich polskich pisarzy. Paryż Bobkowskiego porównać można tylko z obrazem Paryża w lalce Bolesława Prusa, ale to zupełnie inna historia. Andrzej Bobkowski urodził się 2 października 1913 roku w Wiener Neustadt. Jego ojciec Stanisław Bobkowski wykładał język chorwacki w Terezjaniżyszej Akademii. Matka Henryka z Malinowskich, siostra Wandy Osterwiny, pochodziła z Wilna. Oto fragment listu Andrzeja Bobkowskiego do Kazimierza Wierzyńskiego z 8 stycznia 1958 roku. Mnie rzeczywiście wychowali i wykształcili dość specjalnie. To wszystko odbywało się na bezustannym napięciu, łuku elektrycznym, jaki tworzył się między moją matką i ojcem. Z jednej strony twardy jak stal chromoniklowa żołdak, ale kulturalny, cyniczny, wychowany na Schopenhauerze i Weiningerze i na Die Fackel Karla Krausa. Z drugiej strony mezzosoprano nowe dziewczę z Wilna, wykształcone na pensji Pankiewiczówny w Warszawie, kręcące się bezustannie w towarzystwie ówczesnych pisarzy i artystów i socjalistów, zesłana do Rosji po 1905 roku na skutek zamieszania w jakąś sprawę przechowywania broni, potem bujająca między Warszawą, Zakopanem i Rivierą i znowu Żeromski, Daniłowski, Żuławski, etc. Kut Fudr w Zakopanem w zimie 1910 roku, gdzie mój ojciec prowadził jeden z pierwszych kursów narciarskich. Na kaletówkach na dole, na sankach śpiewająca i fortepianowa 27-letnia mimoza panna Malinowska, na przełęczy nad suchym źlebem stalowa sprężyna porucznika 57. Pułku Bośniackiego. Co robi ten porucznik? Ucina gałązkę kosówki, wsadza w zęby, odkłada wielki kij i włożywszy ręce do kieszeni zjeżdża susem prościutkim jak brzytwa do mimozy z Wilna. Obok dwojga ludzi pobrały się w 1912 roku w Warszawie także dwie kultury, dwa odrębne światy, z czego w 1913 urodziło się coś, na widok czego matka chrzestna wykrzyknęła: to skandal, a nie dziecko. Bobkowscy przeprowadzali się często. Mieszkali w Lidzie, w Wilnie, w Warszawie, w Toruniu, w Modlinie. Po maturze w gimnazjum Świętej Anny w Krakowie Andrzej Bobkowski zapisał się w roku 1933 na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 1938 roku wraz z żoną Barbarą z domu Birtus Andrzej Bobkowski przeniósł się do Katowic. W marcu 1939 roku oboje wyjechali do Paryża z zamiarem osiedlenia się w Argentynie. Andrzej Bobkowski pracował w fabryce broni pod Paryżem. Po wybuchu II wojny światowej został wraz z pracownikami ewakuowany do tzw. wolnej strefy, czyli na południe Francji. Jesienią 1940 roku powrócił do Paryża rowerem wraz z Tadziem, taksówkarzem. Podróż opisał w pierwszym tomie Szkiców piórkiem. po powrocie do Paryża, pracował w biurze likwidacyjnym Atelier de Construction de Châtillon i skutecznie pomagał polskim robotnikom dzięki m.in. znakomitej znajomości francuskiego i niemieckiego. Po wojnie Andrzej Bobkowski pozostał jeszcze przez niecałe 3 lata w Paryżu. Pracował najpierw w Księgarni Polskiej, później jako magazynier w IMCA. Postanowił jednak opuścić Paryż i Europę i wyjechać do Gwatemali. Europę sparaliżowały totalitaryzmy, najpierw niemiecki, potem sowiecki. Bobkowski nie mógł swobodnie oddychać. W eseju Na tyłach pisał. Co to jest Europa? Europa to przede wszystkim człowiek, a trudno i darmo, gatunek tego człowieka psuje się ostatnio zatrważającą szybkością. Europejczyk zmienia się w barana, traci wszystkie te cechy, które stanowiło jego wyższość dawniej. Przedsiębiorczość, pęd do rozsądnego ryzyka, zdolność indywidualnego sądu, rozsądne nieposłuszeństwo. Wprost przeciwnie, stał się posłuszny państwu i państwom obcym. Europa dzisiejsza jest czymś w rodzaju źródła zarazy, dżumy, etatyzmu, upaństwowienia od stóp do głów, biurokracji, centralizacji, metod odgórnych i tępego nacjonalizmu. W lecie 1948 roku na pokładzie Jagiełły Bobkowscy odpłynęli do Gwatemali. W liście do Jarosława Iwaszkiewicza z 28 lipca 1948 roku Bobkowski pisał: kiedy wybiła godzina wyjazdu, już tak naprawdę było mi bardzo ciężko. Gdy motorówka ruszyła od brzegu w malutkim porcie w Cannes, wydawało mi się, że jestem połączony z tą ukochaną ziemią jakąś okropnie mocną nitką nawiniętą na serce. Czym bardziej motorówka oddalała się, tym ta nić naprężała się silniej i darła mięsień. Płakałem z bólu, wprost fizycznego. Ale rozciągliwość takich nici też ma swoje granice. Po kilkuset metrach pękła, pewnie dlatego, że serce wytrzymało. I wtedy łzy wpłynęły z powrotem pod powieki i było lekko, zupełnie nagle. Wszystko, co było, wydało mi się w ciągu ułamka sekundy kubką popiołu po spalonych kalendarzach, a w nich tylko te niepalne klamerki, ludzie spinający klamerki, ludzie spinający dawniej kartki. W Gwatemali Andrzej Bobkowski założył lotniczy sklep modelarski Guatemala Hobby Shop. Bobkowski pisał z notatek modelarza. Po 6 latach straszliwej pracy, zaczynając z niczego, wyrzekając się wszystkiego, doszedłem do punktu, w którym muszę znowu powiększyć. Jeżeli tego nie zrobię, zrobią to za mnie inni. Zerwą owoce z drzewka, które zasadziłem i pielęgnowałem cierpliwie, z zaciśniętymi zębami, przez cały czas osiedlenia się tutaj. Mój kapitalik stworzony przy pomocy uporu, oszczędności i takich poświęceń, że wydaje mi się to wszystko nieprawdopodobne, gdy spoglądam wstecz, jest obecnie za mały. Wprawdzie od roku usamodzielniłem się, przestałem już być białą nędzą i żyję już tylko z moich modeli, ale trzeba znowu skoczyć naprzód. Andrzej Bobkowski zmarł na raka 26 czerwca 1961 roku w wieku niespełna 48 lat. Barbara Bobkowska pisała do Jerzego Giedroycia 4 czerwca 1961 roku. Drogi panie Jerzy, dziwił się pewnie pan, czemu Jędrek nie pisał do pana. Niestety jest już znowu bardzo źle, do tego stopnia, że już żadne nadziei nie robią, tylko Bóg jeden wie, ile czasu nasz Jędrek wyżyje. Zaczęło się od ogromnego zmęczenia umysłowego, potem przyszła trudność wymowy, brakuje mu słów lub źle wymawia. Oczywiście rozmawiać naprawdę już od tygodnia w ogóle nie może, ani pisać, ani czytać. Gdyby zechciał pan i Czapscy napisać jakieś parę bardzo prostych i łatwych słów, może mu jeszcze zdążę przeczytać i to go ucieszy. Józef Czapski pisał tak o Bobkowskim. Andrzej Bobkowski umarł w Gwatemali. Jakże o nim pisać? Człowiek przesłaniał mi zawsze pisarza, bo też Andrzej nie był czystym pisarzem. Nie lubił czystych intelektualistów. Miał sklep w Gwatemali, zespół modelarski tam stworzony. Sama walka o byto, niezależność, czy wprost leżenie na trawie, pływanie. To było dla niego równie ważne jak pisanie. Jacques wykazuje już symptomy czystego intelektu, boi się wody i wysiłku fizycznego. Grozi mu wyrośnięcie na jedną z wielu orchidei umysłowych. Żal mi chłopca, jakże wdzięczny jestem swemu ojcu, że choć nieraz brutalnie, ale uformował mi ciało na obraz i podobieństwo ludzkie. Dziś równie dobrze i łatwo pływam, jak myślę, zapisuje z młodzieńczą dumą Andrzej Bobkowski. I jeszcze Czapski. Prawdziwy pisarz to nie ten, który dobrze pisze, ale ten, który najwięcej dostrzega. Andrzej dostrzega w Gwatemali coraz więcej. Ten pisarz, który rzucił Europę, bo znienawidził zmurszałe ideologie, bo chciał po prostu żyć, poprzez to wzrastające zespolenie z każdą pracą, której się bez przymusu z zewnątrz podejmuje, przez to czucie, widzenie, reagowanie na cały świat go otaczający, zdaje się podchodzić jakby na nowo do tych samych problemów, które go w Paryżu trawiły. Każde jego opowiadanie, każdy jego list, wszystko wiąże się z zasadniczymi problemami życia. Jego ideologia, jeżeli użyć tego znienawidzonego przez Andrzeja słowa, wyrasta z jego własnego doświadczenia, a siła tego doświadczenia z każdym krokiem, z każdym miesiącem staje się coraz bogatsza, cięższa i pomimo sukcesów werwy sportowej coraz boleśniejsza, jakby ostateczna. Jego myśli o pracy, o strachu i odwadze, o śmierci, o woli i miłości życia, o sensie życia, o Bogu, modlitwie, stanowią nurt ukryty jego opowiadań. Te myśli, rzadko wyrażone frontalnie, jakby wyskakują to paradoksem, to żartem, drastyczną, przyziemną metaforą, czasami są w samej tkance opowiadania najdelikatniej insynuowane. I jeszcze Czapski pisał: kto napisze o Bobkowskim pisarzu, kto przepracuje, przemyśli jego opinię, wystarczy wyrwać tendencyjnie, bez kontekstu parę cytatów, polemicznych szarż i można zrobić z tego wroga wszelkiego totalizmu półfaszystę. To jak na emigracji usiłowano zrobić z Miłosza agenta bolszewickiego. Kto prześledzi jego myśl od szlachetnego, męskiego anarchizmu Polaka, któremu zbrzydł i polski sentymentalizm, i polskie krzyżowanie się, i obsesja polskości, i tylko polskości, aż po myśli ostatniej, o tyle dojrzalsze, kto przemyśli tę walkę ze zmurszałymi ideologiami, walkę o człowieka z krwi i kości, człowieka pełnego, wolnego, którego wolność nie byłaby zasłoną złości ani pustym frazesem. Kto napisze o jego prozie, która w miarę lat staje się coraz gęstsza? Jeszcze w szkicach piórkiem zdaje się chwilami wprawką zdolnego pisarza realisty, wyznawcy Goncourtu, Flauberta i przede wszystkim Balzaka, ale w miarę lat staje się wyrazem nie tylko myśli autora, ale samego rytmu oddechu tego pisarza. I ja skleiłem ostatni samolot. Nazywa się Pszczółka. Równie dobrze pływam, jak myślę. Już czas.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 19.
Wyglądało na to, że Jean-Pierre był rzeczywiście narzeczonym Nadii. A ze mną to tylko przelotny flirt. Skomplikowane te znajomości Nadii. Włączę nagranie. Numer 16.
La foire du trône.
To wygląda na wesołe miasteczko.
Nadia! Nadia!
Znowu jest z tą dziewczynką. Gael? Ta mała czegoś chce. Tu viens... Chyba woła Nadię.
Mes yeux. Gaëlle, où sont mes lunettes?
Ça ne va pas.
Coś jej się stało? Mes yeux. Gry? Nie, to nie to. A, lunette. A, okulary. Chodzi o oczy. Les yeux. Un œil, deux yeux. Nadia ma problemy z oczami. A propos medycyny, co z moją pamięcią? Muszę wrócić do tego lekarza.
Bonjour, Luca Brunatny, ami de Nadia. Et c'est pour un rendez-vous avec le docteur.
C'est un rendez-vous pour Nadia?
Non, non, et c'est pour moi.
Alors, vous venez pour Monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour Madame Jocelyn, l'ophtalmo?
Monsieur Jocelyn.
Demain, j'ai 9h30 ou 17h.
Ou c'est le soir?
Non. 9h30 du matin, 17h l'après-midi.
Ah oui, 9h30.
C'est noté, demain 9h30.
Sekretarka zna Nadia. A gdy powiedziałem, że chodzi o mnie...
Alors, vous venez pour Monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour Madame Jocelyn, l'ophtalmologue?
Vous venez... To, co mówiła ta dziewczynka.
Tu viens sur le manège.
Tu viens, vous venez. Ah, czasownik venir, przychodzić. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent.
Vous venez pour Monsieur Jocelyn, le généraliste, ou pour Madame Jocelyn, l'ophtalmologue?
A więc byłem u Monsieur Jocelyn, internisty. Ale jest również Madame Jocelyn. Oftalmo? Sprawdzę. Okulista. To ona jest lekarzem Nadi. Problem z oczami. Ale jaki problem?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwartz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji. RFI, 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 RFI.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Rieger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.